Ten odcinek słuchowiska Tokarska Prowizorka sponsoruje MacGyver, patron prowizorki. MacGyver wprawdzie był lepszy w nauki ścisłe niż ja, ale też potrafił zrobić coś z niczego i nie bał się prowizorycznych rozwiązań, które, jak wiadomo, są najlepsze, a na pewno najtrwalsze. Dziękuję wszystkim, którzy polecili lub udostępnili Tokarską Prowizorkę. Polecam coś na przyszłość. Dziś będzie minimalistyczny odcinek o prostym życiu, o zdrowych nawykach, które zmieniają się w rytuały. Będzie też o wymienialni, porządkowaniu, o tym, jak robić mniej i o roku ważnego życia. Słuchajcie, słuchowiska, Tokarska Prowizorka. W poprzednim odcinku słuchowiska opowiadałam, jak kultura uderza w naszą potrzebę bliskości. Było też o stylach przywiązania, randkach i związkach. Kto nie słuchał, ten trąba, ale zawsze można nadrobić. Jeśli chodzi o feedback po ostatnim odcinku, to wszyscy pokochali książkę o miłości Drendy i Halber. Nic dziwnego, zwłaszcza Prust Pany wymiata. Jedna osoba napisała mi, że u Masłowskiej jest wrażliwość Pany. Były też głosy, że powinien być jeszcze jeden odcinek o randkach, bo nie wyczerpałam tematu. Będzie, ale nie w tym tygodniu, chyba że opcja Teneryfa wypali. Jestem teraz gdzieś na tej drodze, żeby mówić więcej o sobie, o osobistych tematach i żeby mój lęk był otwarty i wolny, czy jak tam było w książce Gdybyś miał przed sobą rok życia. O tej książce mówiłam w odcinku Utracić, żeby wzrastać. To dopiero był temat, o którym można by zrobić więcej niż jeden odcinek, więc jak chcecie więcej, to kwyczcie. Tymczasem w głosowaniu wygrał minimalistyczny odcinek o prostocie i o dobrych nawykach. Bardzo się dziwię, że nie ten o pieniądzach, ale pewnie jakbyście chcieli słuchać o kanapkach z hajsem, to wybralibyście inny podcast. W każdym razie słuchacz nasz pan. Ostatnio ktoś przesłał mi wywiad z Guardiana, gdzie Tim Winton opowiada, że tworzenie czegoś jak surfing. Przez większość dnia czekasz. To całkiem przyjemne, siedzieć w wodzie i czekać. Jako pisarz codziennie siadasz do biurka, a potem siedzisz tam, czekając w nadziei, że coś nadejdzie zza horyzontu. A potem odwracasz się i jedziesz na tym czymś. No to jedziemy. Skąd pomysł na ten odcinek? Tak jak opowiadałam w zeszłym tygodniu, zainspirowało mnie to, że autorki książki o miłości poznały się na wymienialni ciuchów. I ja też mam prawie wszystko w szafie i wiele przyjaciółek z wymienialni. Przypadek nie sądzę. A wymianka to kwintesencja prostego życia. Jeśli nigdy nie byliście na wymiance, to dopiero przegraliście życie. Przynosicie na nią ciuchy, które są dobre, ale są za małe, nietrafiony prezent. Albo po prostu nagle okazuje się, że mamy 5 skórzanych kurtek przyniesionych z poprzedniej wymienialni, a chodzimy tylko w jednej. Wywalamy wszystko na środek, uwalniając się od przywiązania do tych rzeczy. I z takiej kupy ciuchów każdy może sobie zabrać wszystko, w co wejdzie i w czym w swoim subiektywnym przekonaniu dobrze wygląda. Dzięki temu ma się dużo rzeczy, których nigdy byś nie kupiło za własne pieniądze, bo to nie w naszym stylu. Najwyżej, jak się nie będzie nosiło, to się przyniesie na następną wymiankę. W tym sezonie jestem szczęśliwą posiadaczką brytyjskiego wełnianego płaszcza, sukienki w stylu Vampire's Wife i brylantowych kolczyków z wymianki. Ale rozumiem, że wymienialnie trzeba zrozumieć i trzeba się w to wkręcić, zaufać, że jest jakieś źródło wszelkiej obfitości i że w związku z tym nie musimy kitrać różnych przydasiów, które im dłużej leżą, tym bardziej w nich nie chodzimy. Że coś, co dla nas jest bezwartościowe, może być skarbem dla innej osoby. Ja się wkręciłam w wymiankę jakoś tak w 2009 roku. Miałam wtedy mononukleozę i schudłam 25 kilo. To oznaczało, że absolutnie żadne z moich ubrań nie dawało się do założenia. Nawet sukienki miały nagle dekolt 5 cm niżej. Spodnie i spódnice odpadały na pierwszy rzut oka. Przez jakiś czas jedyną rzeczą, która była dla mnie dobra, był taki portugalski mundurek szkolny, które oddała mi koleżanka. Pytacie, po co jej był ten mundurek? No więc oprócz tego, że mnie uratował, to nie wypada mi plotkować, bo ta koleżanka jest teraz stróżem prawości. W każdym razie wtedy odkryłam wymienialnię i to, że można wymienić sobie całą szafę. To kiedy następna wymianka? Wracając do prostego wycia, kiedyś myślałam, że naturalnym dla mnie stanem jest życie w trybie umiarkowanej paniki i sprawne żonglowanie niedoczasem. Bycie takim elementem chaotycznego układu, jak na zimowym pejzażu holenderskiego mistrza. Dziś żyję w dużo większej prostocie i spokojniej, niż studiując na miszu, jednocześnie pracując, albo pracując w korpo i dbając o swoje życie po pracy. Ale widzę też, że stresowanie się jest subiektywne. Możemy być podobnie zestresowani, mając tylko jedną niespodziewaną rzecz do zrobienia, co wtedy, kiedy walczymy na codziennym torze przeszkód w korpo. Jak można sobie zrobić takie proste wycie? Prostota to dobre nawyki, ale trudno zacząć od nich. Prostota zaczyna się od likwidacji bałaganu, nadmiaru i apetytu na jeszcze więcej przedmiotów. Tych w głowie i tych w mieszkaniu. Po staropolsku mówi się na to declutter. Minimalizm sprawia, że nie musimy gromadzić przydasiów na czarną godzinę i mieć kilku wersji czegoś, czego i tak nie używamy nigdy. Kiedy już mamy porządek, w prostym życiu pomaga minimalistyczne skupienie się tylko na jednej rzeczy naraz. To multitasking sprawia, że jesteśmy wyczerpani, a jeszcze dowalamy sobie, że niczego nie robimy dobrze. Jeśli słuchasz tego podcastu, to może nie musisz jednocześnie robić 10 innych rzeczy. Zrelaksuj się. To jest czas dla ciebie. Kolejny krok to odłączenie się do ekranów i netu, chociaż na chwilę każdego dnia. Gdzieś są offline'owe rzeczy, które lubisz robić dla relaksu, dla nich samych. Nie będę tu ściemniać, że picie wina jest zdrowsze niż oglądanie zdjęć na Instagramie, ale czytanie książek jest wielce okej. Albo pisanie dziennika. Rzeczą, którą już trzeba się nauczyć, nie jest tak, że przychodzi to samo, jest medytacja. Na przykład jako myślenie o tym, o czym myślimy najczęściej, takie mapowanie myśli. Tak powstał mój blog kulinarny. Byłam na kursie mindfulness i analizując, o czym zwykle myślę, wyszło mi, że głównie myślałam wtedy o jedzeniu. Coś z tą wiedzą trzeba było zrobić, na przykład założyć bloga kulinarnego. Najtrudniejsza rzecz to co zrobić, żeby robić mniej. Żeby zacząć robić coś ważnego, trzeba przestać robić inne, mniej ważne rzeczy. Ten podcast zaczęłam robić właśnie teraz, bo w tym momencie życia po prostu mam na to czas. Bynajmniej dlatego, że nagle poczułam się wartościowa i godna, żeby zabrać głos. Chociaż też, ale ten lepszy obraz siebie ma się dopiero, jak się zaczyna coś robić. To najważniejsza rada. Rób mniej. W zgodzie ze swoim cyklem okołodobowym, wyspany, w zgodzie z poziomem energii. Z tym, co jest naprawdę ważne teraz, a nie tylko pilne. I z tym, że każda rzecz ma swój najlepszy czas i pośpieszanie jej wcale nie oznacza, że skończymy coś szybciej. No wiecie, retrogradacja Merkurego i takie tam. Moim zdaniem teraz raczej nie jest czas na zarabianie hajsu. I tak nie ma go na co wydać. Lepiej po prostu zrobić sobie herbatę i spokojnie wypić. Teraz trzeba raczej zastanowić się, o co chodzi w tej całej naszej codziennej bieganinie. Jaki jest przysłowiowy sens życia? Bardziej jest to czas na podsumowania, robienie nowych rzeczy, przebranżowienie się, sztukę dla sztuki, słuchanie podcastów, dotyk. Nie chodzi też o to, żeby nic nie robić. Warto mieć listę rzeczy, którą chcemy zrobić danego dnia, ale taka lista rzeczy do zrobienia to nie jest śmietnik, gdzie wrzucamy wszystko, co teoretycznie można by zrobić przez cały rok we wszystkich rolach, jakie pełnimy w życiu. To lista trzech, może czterech rzeczy, które realnie możemy czy musimy tego dnia zrobić. Albo w wersji hardkorowej robienie sobie wieczorem listy rzeczy, które już zrobiliśmy tego dnia, żeby się lepiej poczuć. To takie wykreślanie zadań na sterydach. Każdy lubi ten moment wykreślania zrobionych rzeczy. Czujemy się wtedy produktywni i uciekamy przed lękiem, że ominie nas coś ważnego. Gdzieś w głębi serca boimy się, że nie zrealizujemy naszego potencjału. Wiemy, że nie przeczytamy wszystkich książek wartych przeczytania, nie spróbujemy wszystkich 300 iluś tam stylów wina w aplikacji Vivino. Nie zaprzyjaźnimy się ze wszystkimi wartościowymi ludźmi. Nie przeżyjemy tylu romansów, nie spróbujemy wszystkich dań, wszystkich kuchni, nie pojedziemy do wszystkich krajów, które chcielibyśmy odwiedzić. Nie będziemy nawet na bieżąco z premierami na Netflixie, bo tego wszystkiego jest teraz za dużo, a z każdym dniem coraz więcej. Może to nam zatruć odczuwanie przyjemności z tego, co już mamy. Kiedy idę do restauracji, którą lubię i zastanawiam się, co wziąć, czy coś, co już znam i lubię, czy spróbować czegoś nowego, a jeśli czegoś nowego, to czego, w rezultacie zajmuje mi to czas i przestrzeń w głowie. A potem często ta nowa rzecz nie smakuje wcale lepiej niż moja ulubiona potrawa, nad którą nie musiałabym wcale myśleć. W prostym życiu pomaga też rytm poranny i wieczorny. Poranny, by dobrze zacząć dzień i zastanowić się, jak chcemy się czuć. I wieczorny, żeby się zrelaksować, pozamykać sprawy doczesne i dobrze spać. A wiadomo, najważniejsze w życiu to się dobrze wyspać. Dobre życie to też wdzięczność za to, że się ma dobre życie. Tylko od nas zależy, czy nasza szklanka jest w połowie pełna, czy pusta. Kluczem jest właśnie wdzięczność. Można ją przecież ćwiczyć. Wystarczy poświęcić chwilę czasu, żeby zdać sobie sprawę z tego, co tego dnia się udało, a nie skupiać na jakichś deficytach czy porażkach. Przecież obszar, któremu poświęcamy uwagę, rośnie. Poza tym, nawet jeśli mamy trudny dzień, znajdźmy w nim też pozytywy. Że wypiliśmy pyszną kawę na śniadanie, że ciasto się udało, że była dobra pogoda, że udało się wykonać wszystko, co zaplanowałeś. Albo prawie wszystko. Że masz wokół siebie bliskie osoby, a świat jest kolorowy i ci sprzyja. Dobre nawyki i rytuały też na pewno nie zaszkodzą, żeby mieć dobre, proste życie. Bardzo polecam książkę Jocelyn de Kvant, która specjalizuje się w prostocie i uważności. To holenderskie nazwisko i musiałam się skonsultować, jak się to się czyta, żeby nie było jak z nazwiskami znanych malarzy, na przykład Bruegel, Pieter Bruegel młodszy, w sensie Bruegel. W każdym razie Jocelyn napisała Creative Flow, roku ważnego życia, gdzie zachęca, żeby wygospodarować kilka minut dziennie. Mamy je poświęcić na jedną czynność, której poświęcimy całą uwagę, ale nie całą powagę. Może to być rysowanie pozgrołów, albo bawienie się jedzeniem, albo jakaś inna czynność, w czasie której zaangażujemy zmysły, coś związanego z ciałem, na przykład uważne oddychanie, albo przypomnienie sobie czegoś, co lubiliśmy robić jako dziecko. Może to być nawet pisanie. Może to być przyglądanie się kształtom, które widzimy każdego dnia, albo pójść do sklepu, żeby kupić sobie coś, czego jeszcze nie jedliśmy. Nie musimy wymyślać sobie tych zadań, bo w roku ważnego życia jest jeden na każdy dzień w roku. W mojej poprzedniej pracy miałam tę książkę i codziennie robiliśmy z kolegami z pracy jedno zadanie, żeby się odstresować. Robienie tylko tej jednej kreatywnej rzeczy bez żadnego praktycznego celu sprawia, że naprawdę ludzie kwitną. A kreatywność jest pochodną zmarnowanego czasu. Czy jak tam było u Einsteina. Jeśli nie jesteśmy gotowi na aż takie marnowanie czasu, to możemy poświęcić te kilka minut dziennie na uczenie się zdrowych nawyków. To może nam zająć dosłownie chwilkę, ale przyniesie jakieś dobre efekty. Jeśli będzie powtarzane codziennie, oczywiście. Nie jeżeli zrobimy to raz. Te nawyki to wszystko, co przyjdzie nam do głowy, co nas przybliży do naszego celu. Możemy pić wodę. Albo mieć nawyk, żeby przed rozpoczęciem pracy pozbyć się rzeczy i powiadomień, które nas rozpraszają. Jeżeli mnie znasz, to wiesz, że zwykle mam wyłączony dźwięk w telefonie, kiedy pracuję, więc jak coś się chce, to trzeba napisać na Messengerze. Dobrym pomysłem jest zapisywanie pomysłów, które przychodzą nam do głowy. Jeżeli nie wiesz, co zrobić, to wyrzuć coś, czego nie potrzebujesz i co nie sparkuje Joya ani tobie, ani Marie Kondo. Albo posprzątaj jedno miejsce w domu. Może opracuj system odkładania rzeczy po przyjściu do domu, żeby ich potem nie szukać. Albo posłuchaj ulubionej piosenki, żeby poprawić sobie humor. Co zrobić, żeby wytrwać? Przy tej drobnej sprawie, która jest dla nas dobra, zajmuje chwilkę, ale trzeba ją robić codziennie. Najprościej jest skojarzyć się z jakąś inną czynnością, o której na pewno nie zapomnimy. Na przykład, że pijemy wodę po tym, jak umyliśmy zęby. Albo, że bierzemy witaminy po śniadaniu. Bo o czym jak o czym, ale o śniadaniu na pewno nie zapomnimy. Możemy też piętrzyć nawyki, czyli na przykład pić tą dodatkową wodę, kiedy bierzemy nasze witaminy. Oczywiście nie każdy nawetki jest dobry. Zaczynając od obgryzania paznokci, a kończąc na czekaniu, aż wybije pełna godzina, żeby zacząć coś robić. Jeżeli tak robicie, to wiecie, że coś nas zawsze rozproszy. Musimy wtedy czekać do następnej pełnej godziny. Więc nie o nawyki typu obżeranie się chipsami tutaj chodzi. Chociaż możemy być wdzięczni za swoją przemianę materii, która pozwala nam się tymi chipsami obżerać i za łańcuch ludzi, wynalazków i dostaw, które te chipsy zawdzięczasz. Bardziej chodzi o takie czynności, które można by nazwać rytuałami, czyli nawykami, dzięki którym możemy zastanowić się nad tym, gdzie teraz jesteśmy, jak się czujemy, odetchnąć, określić może swoją intencję. Intencję spokoju albo zmiany. Przecież to twoja intencja. Dobre nawyki typu jedzenie przy stole, a nie w biegu, czy prowadzenie dziennika, zamiast oglądania czegoś na Instagramie. Wystarczy zwykle zapalenie świeczki. Poranek przy świecach, zimą, kiedy jest jeszcze ciemno, to jednocześnie przejście od nocy do dnia i luksusowe celebrowanie czasu dla siebie. Nie zrozumcie mnie źle. Sama mam spory problem ze sprzątaniem, zwłaszcza z konserwacją powierzchni płaskich, z utrzymywaniem porządku w lodówce i ze ścieleniem łóżka. Chyba dlatego tak właśnie lubię rytuały. Różne generalne porządki, feng shui, pozbywanie się śmieci, gratów, wymienialnie. Chyba mam jakąś atawistyczną wiarę w to, że uporządkowanie przestrzeni porządkuje w głowie i że porządek odpędza zło. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Życzę wam dobrego, prostego wycia. A sobie tradycyjnie, żebym nagrała kolejny odcinek. Bez względu na to, o czym on będzie i bez przyjmowania się, że miał być o czymś innym niż wyszło, że jest. Czytanie i pisanie, albo nagrywanie podcastu, bo to na jedno wychodzi, są nierozłączne jak wdech i wydech. Musi być wymiana. Bycie w naturalnym rytmie wdechu i wydechu jest bardziej zdrowe niż w czasach, kiedy tylko czytałam i biernie konsumowałam treści. Nawet jeśli to dopiero początek tej drogi, tym bardziej jestem wdzięczna, że jesteście na niej ze mną. Kiedy skierujemy się ku światłu, nie ma znaczenia, jak bardzo jest ono odległe.
Dziękuję za wspólny czas i słyszymy się w kolejnym odcinku. Słuchowiska Tokarska Prowizorka.